Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Środa, 10 kwietnia 1933. Serce biło mu jak oszalałe. Czuł, jak oblepia go zimny pot. Starał się uspokoić oddech. Na próżno. Nie pozwalał na to straszliwy ból, nie do wytrzymania, przyprawiający o szaleństwo, rozdzierający i trawiący ogniem trzewia. Przez głowę przebiegła mu myśl, że to niesprawiedliwe i że ten ból będzie ostatnim odczuciem, jakie zabierze z tego świata. Nie modlił się od lat, ale teraz, nagle, odnalazł w pamięci z dawna zapomniane wersy psalmu Dawidowego. Boże, w gniewie Twoim nie karcz mnie. W oburzeniu Twoim nie karaj mnie, bo strzały Twoje utkwiły we mnie, a tknęła mnie ręka Twoja. A więc tak wygląda ten ostatni moment, ta ostatnia sekunda darowana przez Pana. Rodziło się pytanie, czym on sam, Saul Rotenberg, będzie jutro? Wspomnieniem? Zapachem? Obłokiem na niebie? Gardził swoją słabością, ale nie mógł powstrzymać uczucia ulgi. Niech to się wreszcie skończy. Podobno w ostatniej sekundzie przed śmiercią człowiek widzi całe swoje dotychczasowe życie. Saul Rotenberg zacisnął powieki, ale zobaczył tylko nicość. Radcy kryminalnemu Christianowi Abelowi przez głowę przebiegła myśl, że śmierć jest w jakimś sensie przereklamowana. Fakt, była doświadczeniem ostatecznym, ale jednak przeraźliwie powtarzalnym. Teraz było podobnie. Stanął w progu gabinetu Saula Rotenberga i natychmiast napłynęły do niego skojarzenia i zapachy, które nieodmiennie zwiastowały czyjś koniec. Martwa cisza, słodki, odurzający zapach krwi, ledwie wyczuwalna woń, jaką wydziela ciało, z którego wyciekło życie. Te doznania natychmiast oplotły go kokonem przeczuć i smutku. Ogromny gabinet pogrążony był jeszcze w półmroku. Grube kotary skutecznie powstrzymywały światło rodzącego się dnia. Pod ścianami majaczyły kontury bibliotecznych regałów i mebli. Przez story przenikał tylko jeden wąski promień słońca. Padał dokładnie na zwłoki spoczywające przy biurku. Gdyby nie absurdalność tego skojarzenia, powiedziałby, że był to światłocień, prawie równie doskonały jak na obrazach Rembrandta. Z uwagą przyglądał się ciału nieboszczyka. Przekrzywiona głowa Saula Rotenberga spoczywała na blacie biurka, tak jakby on sam zasnął znużony podczas podpisywania rachunków. Nawet z tej odległości Abel widział ciemną dziurę jamy gębowej. Dał znak kukulce i ten jednym ruchem szarpnął zasłonę. Ostre promienie słońca natychmiast poraziły mu źrenice. Abel zamknął oczy. Gdy je po sekundzie otworzył, ducha Rembrandta już w pokoju nie było. Leżąca bezwładnie głowa wyglądała teraz wręcz banalnie, a ciało przypominało korpus szmacianej lalki wciśnięty w fotel. Poczekał cierpliwie, aż fotograf zrobi swoje, a następnie podszedł do ciała, wciągając po drodze rękawiczki na dłonie. Towarzyszący mu policjant o nazwisku Gurtel z 7. okręgu Kripo przy Schulstrasse, którego jurysdykcji podlegał Sopot, spojrzał na niego pytająco, ale radca osadził go w miejscu ruchem ręki. Było jasne, że śledztwo poprowadzi centrala gdańskiej Kripo, a nie chłopcy z tutejszego okręgu. Tym razem nie chodziło o kradzież kasy z gospody, a o śmierć szanowanego i bardzo zamożnego członka sopockiej społeczności. Dlatego właśnie to jego tu wysłali. Rotenberg ubrany był w ciemny garnitur i śnieżnobiałą koszulę z jedwabiu. Spod rękawów wystawały mu bursztynowe spinki oprawione w srebro. Wyglądał tak, jakby wybierał się na bal w Casino Hotel. Na pewno nie zrobił tego w afekcie, pomyślał policjant, lustrując czujnym spojrzeniem zwłoki. I zapewne przykładał wagę do pożegnań, nawet tych ostatecznych. Zmarły nie miał semickiej urody. Przypominał raczej pruskiego junkra o twarzy ogorzałej od wiatru i słońca. Długie bokobrody dochodziły aż do mocno zarysowanej szczęki. Strzecha siwych, nastroszonych włosów okalała szerokie czoło poorane bruzdami. Symetrię tej wyrazistej twarzy psuł jedynie otwarty, zakrwawiony otwór gębowy. Abel rozchylił delikatnie usta trupa, przyświecając sobie miniaturową latarką. Tak jak się spodziewał, wnętrze przypominało krwawy krater. Uniósł ostrożnie głowę trupa i znalazł otwór wylotowy po kuli. Następnie przyklęknął pod biurkiem. Lewa ręka nieboszczyka spoczywała na blacie. Prawa zwisała bezwładnie wzdłuż ciała. Podniósł kończynę i przez dłuższą chwilę przyglądał się paznokciom ofiary. Zegarek na ręku, złoty patek miał strzaskane szkiełko. Wskazówki zatrzymały się na godzinie 22:13. Na dywanie leżał pistolet P-08 Parabellum, kaliber 7,65 mm. Włożył broń do koperty i podał ją wachmistrzowi. Strzelił sobie w usta, a przedtem napisał list pożegnalny. Kukulka wskazał oczami na zapisaną kartkę papieru listowego leżącą na biurku. Abel pokiwał niechętnie głową. Chyba tak. Gdzie doktor Martens? Już jestem. Doleciał ich od progu głos zdyszanego doktora. Ledwie skończyłem sekcję. Jakiś wariat zaszlachtował żonę rzeźnickim tasakiem, a temu co się stało? Urwał na widok zwłok. Kolejny samobójca. Dopiero co kroiłem naszego nieodżałowanego burmistrza Lałego. Szlak! Co się dzieje z tym świątobliwym miastem? Max, wiem, że mógłbyś tak długo, ale weź się na Boga do roboty, przerwał mu chrapliwie Abel. Oczekuję raportu jutro po południu. Spotkamy się u ciebie w zakładzie medycyny sądowej. Po wczorajszym wieczorze w restauracji Danziger Ratskeller potylicę ściskała mu ognista, nieubłagana obręcz. Czuł suchość w ustach i kołatanie serca. Za dużo likieru Goldwasser, za mało rozsądku. Potrzebował spokojnego dnia, a ten jak na złość zwiastował same kłopoty.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.